Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też w Szwajcarii panią Dorotę Solarską. Witam pani Doroto.
Witam wszystkich, dzień dobry.
Pani Dorota jest autorką książki Artystka Przetrwania. Tak trochę od końca zaczynam, ale wcześniej przez 10 lat pracowała pani w Polsce jako trenerka biznesu i coach indywidualny oraz grupowy. Miała pani też prominentnych klientów, dwa fakultety, dwa dyplomy, psycholożka, no, kobieta stojąca twardo na własnych nogach i też zdająca sobie sprawę ze swoich własnych zasobów i mająca kontakt z emocjami. Tak tytułem telegraficznego wstępu, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne. Aż przyszedł rok 2014.
Tak, przyszedł rok 2014 z wielkim kryzysem. Mogę powiedzieć, że w zasadzie w jednym momencie moje życie legło w gruzach. Wylądowałam w szpitalu psychiatrycznym z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej. Z biegiem lat ta diagnoza zmieniła się na chorobę schizoafektywną i zaburzenie osobowości typu borderline. Także z osoby, która świetnie zarządza emocjami, zarządza sobą, potrafi zarządzać innymi ludźmi, zmieniłam się, można powiedzieć, w zrozpaczoną kurę domową.
Zaczynam mieć problemy ze snem, nocami tworzę, maluję, piszę wiersze, piosenki, opowiadania. Okresy wzmożonej aktywności przeplatają się z fazami anhedonii i wycofania. Nie odbieram telefonów od przyjaciół, odwołuję spotkania, zamykam się w czterech ścianach, choć wciąż zmuszam do zdalnej pracy. Rzeczywistość przestaje mieć złożony, wysublimowany smak. Zaczynam nazywać ten czas fazą popiołu. Nieważne, czy odnoszę sukces, czy świeci słońce, czy jest cudowne lato, czy wielobarwna jesień, życie przestaje mi smakować. Mamy dzisiaj rozmawiać o tym, jak zmienia się świat osoby, która nagle właśnie z takiej stojącej twardo na własnych nogach, świadomej ze względu na swoje wykształcenie, ale też na ogromną inteligencję, co udowadnia pani w swojej książce, staje się osobą bezbronną.
Tak, to jest, można powiedzieć, straszny moment. To jest moment, w którym traci się kontakt ze sobą, traci się kontakt z rzeczywistością, z własnymi emocjami, z własną oceną sytuacji, z relacjami z innymi ludźmi, z relacjami ze światem, a czasem nawet z własnymi zmysłami w momencie, kiedy przychodzą halucynacje. To jest moment przerażający i nie jestem w stanie go porównać do niczego innego. Moment wielkiej utraty, następnie moment żałoby, próby pogodzenia się z diagnozą, z tym, że już tak będzie prawdopodobnie zawsze. To jest, można powiedzieć jednym słowem, cierpienie.
Myślę, że dodatkowym obciążeniem może być ta świadomość psychologiczna i też świadomość psychiatryczna, bo jednak ta wiedza, którą pani zdobyła w trakcie studiów, ale też w trakcie praktykowania zawodu, no ona z jednej strony może pomagać, a z drugiej strony przeszkadza, tak? Bo człowiek ma tą perspektywę i wie, co może się wydarzyć, chociaż pewnie nie do końca, dopóki go to nie spotka.
Tak, myślę, że rzeczywistość przerasta tutaj wszelkie wyobrażenia. Ja kiedy studiowałam psychologię, fascynowałam się psychologią kliniczną, zaburzeniami, chorobami psychicznymi. Natomiast kiedy się to przeżywa na własnej skórze, kiedy w zasadzie ciężko jest to w ogóle przeżyć na własnej skórze, to jest zupełnie inna perspektywa. Niektórzy twierdzą, że moje wykształcenie pomogło mi zdać sobie sprawę, że coś ze mną jest nie tak, ale faktycznie ono jest też obciążające, to znaczy ja wiem mniej więcej, jakie są prognozy, wiem, co się dzieje, wiem, jak mogę sobie pomóc, ale też wiem, w którym momencie nie dam rady już sobie pomóc i muszę szukać tej pomocy na przykład w szpitalu.
Tak, wielokrotnie trafiała pani do klinik w Szwajcarii przede wszystkim. Były to miejsca i publiczne, i prywatne. Pisze pani zresztą i porównuje to w książce. Ale chciałabym, i szczerze powiem, ta książka sprowokowała mnie do takiego pytania i do dyskusji o tym, czy my jesteśmy gotowi na przyjęcie ludzi i świadomości, że wielu obok nas, mieszkających, chodzących, ma chorobę psychiczną. Rozmawiałyśmy wczoraj trochę przed nagraniem i pani bardzo słusznie zauważyła, że my nazywamy od razu chorobę chorobą psychiczną, a nie mówimy po prostu choroba. Jestem chory. Czy to jest pewnego rodzaju stygmat? Czy dalej choroby psychiczne, będę trzymać się tego terminu, to jest w naszym społeczeństwie, być może w społeczeństwie w ogóle światowym stygmat?
Obawiam się, że tak. Kojarzy się to raczej wyłącznie negatywnie z osobą, która jest nieprzewidywalna, być może nawet niebezpieczna, nie ma kontroli ze sobą samą, nie ma kontaktu z rzeczywistością, może zrobić coś naprawdę groźnego. Tak jest bardzo, bardzo rzadko. osoby żyjące z zaburzeniami czy chore psychicznie są przede wszystkim niebezpieczne dla samych siebie. To znaczy największe ryzyko jest takie, że siebie zranią albo na przykład, co się również zdarza, popełnią samobójstwo. Natomiast naprawdę są to rzadkie przypadki, że takie osoby właśnie w momencie psychozy są niebezpieczne dla innych. Poza tym tych zaburzeń, chorób psychicznych jest całe mnóstwo. O niektórych mówi się częściej, o niektórych mówi się rzadziej. Rzadko się też mówi o tym, że takie okresy bez objawów, czyli okresy remisji, mogą trwać wiele, wiele lat. I to, że ktoś jest chory, owszem, prawdopodobnie będzie chory zawsze, ale nie jest chory przez cały czas.
To prawda. Czy pisząc książkę chciała Pani trochę dać takie świadectwo osoby dotkniętej chorobą, czy też ta książka ma jeszcze inny wymiar? Chciała Pani pokazać społeczeństwu, no przede wszystkim polskiemu, bo ona jest napisana w języku polskim. Nie wiem, czy są jakieś tłumaczenia, czy będzie też drukowana w Szwajcarii, że nie należy izolować takich ludzi, nie należy się ich bać, nie należy się zacząć inaczej zachowywać. I od razu drugie pytanie, kiedy świat, ten najbliższy pani, dowiedział się o pani chorobie, jakie były reakcje?
To może zacznę od końca. Wiele osób nie mogło uwierzyć, że akurat mnie to spotkało. Takie właśnie potoczne rozumienie czy wizerunek osoby chorej psychicznie w połączeniu z taką osobą, można powiedzieć, sukcesu, no był dla wielu osób niepojęty. Musiałam naprawdę przekonywać, że tak, to ja, nadal ja, a jednocześnie inna ja, jestem teraz chora. Poza tym książkę pisałam z kilkoma intencjami tak naprawdę. Po pierwsze dla osób żyjących z zaburzeniami, a które na przykład mają problem z wyrażeniem tego, jak się czują, po to, żeby im powiedzieć, słuchaj, rozumiem, nie jesteś sam, nie jesteś sama, ja mam podobnie. Poza tym dla bliskich takich osób, tak samo, aby lepiej mogły zrozumieć, jak to właśnie jest od środka. Myślałam też o takiej grupie, jaką są psychologowie, psychiatrzy, czyli różne osoby w zawodach pomocowych, żeby właśnie potrafiły zobaczyć, no jak to jest od wewnątrz, jak to jest mieć ataki psychotyczne, urojenia, halucynacje, epizody maniakalne czy depresyjne. Jak to wygląda od środka?
No właśnie, ja rozmawiając wczoraj ze znajomą psycholożką, powiedziałam, że pani książka powinna być takim podręcznikiem akademickim wręcz, że każdy psychiatra czy psychoterapeuta powinien to przeczytać, bo jak pani słusznie zauważa, tylko ten, który jest w tym piekle, o którym pani pisze, jest w stanie zrozumieć. Oczywiście, no, psycholodzy mają narzędzia, psychiatrzy również, ale zrozumie człowieka tylko ten człowiek, który przeżywa to samo. I być może ten sugestywny opis, taki właśnie bardzo precyzyjny, różne opisy, które tutaj znajdziemy, no ja jestem w stanie sobie wyobrazić, co może się dziać w głowie i w ciele człowieka dotkniętego takimi chorobami.
Bardzo się cieszę z tego, chociaż wiem, że to pewnie nie jest łatwe. Tak, chciałam oddziaływać na wyobraźnię osób czytających. Chciałam jednocześnie być jak najbardziej konkretna, wyrażać się jak najbardziej jasno, po to, żeby te opisy nie były efemeryczne, tylko żeby były bardzo, bardzo przyziemne. Mam nadzieję, że mi się to udało osiągnąć.
No zdecydowanie tak, potwierdzę to po raz kolejny. Czy podejście do ludzi z zaburzeniami, z chorobami psychicznymi w Szwajcarii jest inne niż w Polsce? Czy pani może takiego porównania dokonać? Czy jednak Szwajcarzy są bardziej otwarci, nie izolują ludzi chorych ze społeczeństwa? No część z państwa nie może być aktywnych zawodowo tak czynnie, bo zwyczajnie czasami po prostu nie da się wstać z łóżka i nie można pójść do pracy. Czy jest na to zrozumienie i czy też chciała pani o tym trochę opowiedzieć?
Tak, potwierdzam. Tutaj w zasadzie wyłącznie spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem. Może podam przykład czegoś, co w Polsce pewnie wydałoby się niebywałe. Ostatnio w Bernie, gdzie mieszkam, po raz kolejny odbyła się tak zwana Mad Pride, czyli parada wariatów, można powiedzieć, zwariowana parada, w której przez miasto wędrowali właśnie chorzy czy osoby żyjące z zaburzeniami, ale także ich opiekunowie i wszystkie osoby z zawodów pomocowych, a także organizacji społecznych czy charytatywnych. No to był taki marsz kolorowy, można powiedzieć. Marsz pod tytułem Niech nas zobaczą. Nie jesteśmy schowani gdzieś w domach, w piwnicach, jesteśmy my, tacy sami jak wy, być może trochę bardziej kolorowi, zobaczcie nas. Taki marsz miał miejsce, wziął w nim udział kilka tysięcy osób. Nie byłam na nim, może dlatego, że nie jestem jeszcze dumna z tego, że jestem chora. Jestem w stanie to zaakceptować. Czasem idzie mi to lepiej, czasem idzie mi to gorzej. Zależy od dnia, zależy od fazy choroby. No i też niestety kiepsko znoszę miejsca, w których jest bardzo dużo ludzi i bardzo głośno. To wynika z rodzaju moich zaburzeń. Jestem nadwrażliwa na bodźce. Ale taki marsz miał miejsce. W Szwajcarii takie wydarzenia mają miejsce. Rozbudowane są bardzo instytucje pomocowe. Ja należę do Stowarzyszenia Artystów Outsiderów, czyli właśnie artystów, którzy mają doświadczenie psychiatryczne i bardzo sobie cenię tę organizację.
No właśnie, pisze pani sztuki, maluje pani obrazy, jest pani aktywna artystycznie i to jest taka potwierdzona no, licznymi wystawami i też sprzedażą swoich obrazów, aktywność. Zastanawiam się, czy w Polsce byłaby taka szansa, czy ta pomoc jest tak szeroko rozwinięta. Pisze pani właśnie o takim asystencie psychologicznym czy psychiatrycznym. Ja szczerze mówiąc nie słyszałam, żeby w naszym kraju to miało miejsce. Być może jestem nie na bieżąco, ale też no, nasze szpitale wyglądają różnie, szpitale publiczne. Mówi się dużo teraz czy więcej o zdrowiu psychicznym. Ono nie jest już tak zupełnie na dnie tego koszyka zdrowotnego, bo kiedyś to był taki wstydliwy, niechciany temat, czy temat właściwie bagatelizowany. No właśnie wariaci, trzeba ich zamknąć.
Tak, to niestety prawda. Ja znam relacje z polskich szpitali, z polskiego procesu leczenia wyłącznie z drugiej ręki i nie są to bajkowe relacje, to są w zasadzie straszne relacje. Więc można powiedzieć, wielu moich przyjaciół to potwierdza, że mam szczęście w nieszczęściu, że choruję w Szwajcarii. Jeśli chodzi o asystentów psychiatrycznych, w Polsce funkcjonuje, chociaż dopiero się rozwija w zasadzie, taka funkcja asystenta zdrowienia. To są chorzy w fazie remisji, czy chorzy, którzy jakoś przeszli przez największy kryzys, teraz czują się lepiej. I oni właśnie, rozumiejąc bardzo dobrze, jak to jest, wspierają osoby w trakcie hospitalizacji i po wyjściu, po powrocie do domu.
Ja bardzo często zastanawiam się i rozmawiam z przyjaciółmi, ze znajomymi na temat edukacji psychologicznej, że być może powinien być taki przedmiot w szkole. Powinno się uczyć kontaktu z ludźmi chorymi. Powinno się też zwracać większą uwagę na to, co czuje uczeń, na jego emocje, bo nie wszyscy mają to szczęście, że dorastają w szczęśliwych, zharmonizowanych rodzinach, rodzinach, które nie są dysfunkcyjne, a jednak to dzieciństwo i jednak to środowisko, w którym człowiek żyje, może być pożywką dla późniejszej choroby.
Tak może być, chociaż nie jest gwarancją tego, że zachorujemy. Tak samo jak bardzo dobre dzieciństwo nie jest gwarancją tego, że nie zachorujemy. I to jest, można powiedzieć, zła i trudna do przyjęcia wiadomość czy świadomość. Ja bym była zachwycona, gdyby w szkołach były zajęcia dotyczące zdrowia psychicznego czy chorowania również. Przede wszystkim uczyłabym kontaktu z samym sobą, to znaczy kontaktu z własnymi emocjami, świadomości własnych przekonań, tego jak wchodzę w relacje z innymi ludźmi, tego jaką mam relację ze swoim własnym ciałem. Od tego bym zaczęła, a następnie dopiero wychodzenia do innych, którzy być może mają podobne do mnie problemy albo zupełnie inne. Od tego bym chyba rozpoczęła edukację.
Myślę, że też bardzo ważne jest, żeby mówić o tym, że zdrowie psychiczne czy choroba psychiczna to nie tylko depresja. Depresja wydaje się być oswojona. Wiele osób opowiada o swoich epizodach depresyjnych czy o nawrotach choroby. Są to osoby znane, publiczne. Już jakoś tak nie robimy dziwnej miny, czy nie wiemy jak się zachować, kiedy ktoś mówi mam depresję, to tak jakby powiedział mam cukrzycę. Natomiast mam wrażenie, że całe spektrum, dość duże spektrum chorób umysłu, tak? Chyba tak należałoby to powiedzieć, jest nieznane, jest takie nieoswojone, jest trochę takim straszakiem dla nas, dla społeczeństwa.
Tak, dokładnie tak jest. To znaczy to, co jest nam nieznane, wydaje się zwykle groźne i niebezpieczne. Czyli to nie jestem ja, to jest nie ja. Czyli ktoś inny, ktoś obcy, ktoś różny ode mnie. Być może właśnie ktoś, kto mi zagraża. Tak, schorzeń psychicznych, zaburzeń psychicznych jest całe mnóstwo i mam wrażenie, że istnieje taka trochę niepisana hierarchia tych chorób i zaburzeń. Faktycznie depresja jest, można powiedzieć, oswojona, chociaż pewnie i tak wiele osób czytając o depresji czyjejś myśli sobie: o mój Boże, jaki słaby, nie dał rady, nie wytrzymał presji. To zupełnie nie tak wygląda. Natomiast na przykład o chorobie schizoafektywnej, na którą ja choruję, czy o schizofrenii mówi się dużo rzadziej. Myślę, że trochę jest to owiane taką mgiełką tajemnicy i właśnie ta niewiedza może prowokować do uprzedzeń i jakichś takich zupełnie nietolerancyjnych zachowań wobec chorych.
No właśnie, ta książka, myślę, może otworzyć też oczy pracodawcom, którzy często boją się, przynajmniej tak jest w Polsce, zatrudniać osoby z diagnozą choćby ze spektrum schizofrenii, a tymczasem okazuje się, że te osoby doskonale pracują. Oczywiście to zależy od stopnia tej choroby, od zaawansowania, ale przy tak nowoczesnych lekach to są cudowne, miłe osoby, a mówię z doświadczenia, bo znam takie, które się fantastycznie spełniają w różnych pracach i to jest dla nich też terapeutyczne. To jest jedna strona tej książki, a druga, fragment książki to relacja pani męża, który pokazuje to, jak żyje się z osobą dotkniętą chorobą, co należy robić, jakby, że on też jest ważny w tym związku. No, całe spektrum różnych problemów.
Tak, bardzo trudno mi było przekonać męża do napisania jego części. Było to dla niego ciężkie, ponieważ musiał kontaktować się z emocjami, z takim poczuciem utraty, które gdzieś na co dzień, żeby dobrze funkcjonować, spycha zupełnie w głąb czy na dalszy plan. Jego część jest bardzo dramatyczna, tak jest moje zdanie. Ja też czytając ją myślałam sobie, ojej, dlaczego on nie widzi, że w ciągu 8 lat chorowania poczyniłam już tyle postępów, znalazłam tyle strategii. Wydawało mi się, że on cierpi dokładnie tak, jak cierpiał na samym początku podczas pierwszej hospitalizacji. Natomiast najważniejsze, o czym on pisze, to jest, że opiekun musi mieć dobry kontakt z samym sobą. To znaczy wiedzieć, co sam czuje, czego sam potrzebuje i gdzie są jego granice. W przeciwnym razie prosta droga do całkowitego wypalenia, kryzysu, depresji i niemożności pomocy osobie, z którą się żyje. Tak więc przede wszystkim dbanie o samego siebie w tej trudnej sytuacji to jest kluczowe.
Pani Doroto, patrzę na zegar i niestety musimy kończyć naszą rozmowę, a tematów jest bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że część z Państwa sięgnie po Artystkę Przetrwania, bo to jest bardzo ważna książka. Książka, która może zmienić i podejście do osób chorych, ale też podejście do samego siebie. No dużo ważnych tematów i to takie właściwie światełko w tunelu, że być może ten świat zacznie się zmieniać i te choroby psychiczne, czy ludzie cierpiący z powodu chorób mózgu, jak też lubi to Pani określać, no będą miały większą akceptację, większe zrozumienie, ale też większy dostęp do normalnego życia. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu, a ja przypomnę, że moim gościem była pani Dorota Solarska, z wykształcenia psycholożka, coach, osoba wrażliwa, artystka, autorka książki, Artystka Przetrwania właśnie. Bardzo raz jeszcze dziękuję. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.